Nasze pochylenie się nad głębią Bożego Słowa, rozpocząć od modlitwy do Pana Boga, do Ducha Świętego, ale na dzisiejszy wieczór chciałbym sięgnąć razem z Państwem po modlitwę, którą znajdziemy w encyklice Ojca Świętego Franciszka Lumen Fidei, w encyklice o wierze. Na zakończenie, w 60. numerze tej encykliki, papież kończy encyklikę modlitwą. Otwórz nas na słuchanie słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnice. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. W Radiu Maryja w piątkowy wieczór mamy tę cotygodniową możliwość, by bardzo dobrze przygotować się do przeżywania liturgii Eucharystii w najbliższą niedzielę, tej części, która jest liturgią Słowa Bożego, spotkaniem z żywym, mówiącym do nas Bogiem w Piśmie Świętym. Dlatego chcemy przygotować się w tej audycji poprzez uważne zasłuchanie w teksty biblijne, teksty z 24 już niedzieli zwykłej. I pierwszy tekst ze Starego Testamentu pochodzić będzie z Księgi Wyjścia. Możemy sięgnąć po 32 rozdział Księgi Wyjścia i czytać będziemy wersety od 7 do 11 i od 13 do 14. Księga Wyjścia, rozdział 32, wersety od 7 do 11 i 13 do 14.
Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca, ulany z metalu, i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo Wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
kontekst poprzedzający dla pierwszego niedzielnego czytania pochodzącego z Księgi Wyjścia stanowi scena, która rozegrała się pod Synajem. Opowiadają o niej wersety od 1 do 6 tego samego 32 rozdziału, które w naszym czytaniu zostały pominięte. Przypomnijmy. Opowiadają one o tym, jak na żądanie ludu Aaron nakazał zebrać złote ozdoby i wykonał z nich cielca oraz zarządził święto na cześć Jahwe. Przypomnijmy, iż to żądanie rodzi się z niecierpliwości ludu. Izrael nie potrafi cierpliwie czekać na powrót Mojżesza. Izraelici popełnili grzech, polegający na sporządzeniu posągu cielca, który miał uosabiać Boga Jahwe. Złoty cielec miał uczynić Boga obecnym. Ale Bóg nie staje się obecnym zgodnie z ludzkimi wyobrażeniami. Na tym polega problem złotego cielca, za pomocą którego Izraelici próbują nagiąć Boga do swoich żądań. Gdy Izraelici budują bałwochwalczy obiekt, budują cielca, Mojżesz przebywa na górze. Na górze otrzymuje od Boga tablicę z przykazaniami. Przejdźmy już do naszego tekstu. Opowiada on o tym, co rozegrało się na górze. Bohaterami tej sceny jest Pan Bóg i jest Mojżesz. Czytamy, iż Bóg relacjonuje Mojżeszowi, co stało się u podnóża góry. Bóg zachęca Mojżesza, żeby on zszedł z góry z powodu grzechu Izraela. Ten grzech opisany został jako odwrócenie i odejście od drogi Pana. Bóg traktuje czyn Izraela jako wielkie przestępstwo, jako pogwałcenie dopiero co objawionych praw. Bóg zamierza ukarać naród. Dodajmy, że trzecia scena, to znaczy kontekst następujący po rozważanym przez nas fragmencie, opisze zejście Mojżesza z góry i jego reakcję na to, co dzieje się w obozie. Rozbicie tablic, zniszczenie cielca i przesłuchanie Aarona. W naszym tekście warto zwrócić uwagę na sformułowanie pojawiające się w wersecie 7. Bóg mówi do Mojżesza: sprzeniewierzył się lud twój. W tym sformułowaniu, na które zwracam Państwa uwagę, wyrażony został dramatyzm sytuacji. Zauważmy, Bóg określa Izraelitów w rozmowie z Mojżeszem: lud twój. Lud, o którym niegdyś Jahwe mówił: mój lud, jawi się teraz jako ktoś zupełnie obcy. Bóg nie przyznaje się już do istnienia więzi między nim a Izraelem. Izrael nie jest już po grzechu jego ludem. Zachowanie ludu opisane jest za pomocą czasownika hebrajskiego sahat. Może on oznaczać zniszczenie czegoś, także szkody w sferze moralnej. W hebrajskiej koniugacji PL, jak tu, czasownik ten opisuje również fakt złamania przymierza. Septuaginta przetłumaczy więc: sprzeniewierzyć się jako działać bezprawnie, a wulgata zgrzeszyć. Uchwycenie właściwego znaczenia nie jest łatwe, ale chodzi o sprzeniewierzenie się ludu względem złożonych wcześniej obietnic, sprzeniewierzenie się względem zawartego przymierza. Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku, mówi Bóg. Twardy kark. W innych tekstach zatwardziałość serca to rezultat obstawania przy swoim i przy własnym sposobie myślenia. Twardy kark, zatwardziałe serce prowadzi do niesłuchania Boga. Skutkuje zamknięciem się na głos Boga, a więc ostatecznie do nieuznawania potrzeby zbawienia człowieka przez Boga. Człowiek nie uznaje zasad Bożych, nie interesuje go zbawienie. Można więc podsumować, że twardy kark to inne określenie pychy człowieka, który sam sobie ustala zasady i w ten sposób zrywa przymierze z Bogiem. Plan Boga na tę postawę człowieka jest jasny i prosty. Czytamy w wersecie 10. Chce ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Lud, zgodnie z zamiarem Boga, ma zostać unicestwiony, dosłownie strawiony, zjedzony gniewem Jahwe. Użycie hebrajskiego czasownika jeść może wskazywać, że plan nie zakłada jednorazowej destrukcji, lecz stopniowe wyniszczanie ludu poprzez pozbawienie go opieki Boga, poprzez pozostawienie go samemu sobie. Ale w tym momencie jesteśmy świadkami żarliwej prośby, skutecznej negocjacji ze strony Mojżesza, który ratuje naród przed unicestwieniem. Mojżesz wstawia się za ludem, próbując zmienić decyzję Boga. Mojżesz przytacza w tym celu trzy argumenty. Mojżesz stawia wszystko na Boga i na to, czego Bóg dokonał. Przedkłada trzy racje, które mają skłonić Pana Boga, by przestał się gniewać. Przypomina, że to Pan wyprowadził Izraela z Egiptu. On go wybawił, objawił mu swoją siłę. Jaki sens miałoby teraz, zdaje się mówić obrońca, niszczenie ludu, który wyprowadził? Co powiedzą Egipcjanie o Bogu, który uwalnia jakiś lud z niewoli, by kazać mu potem ginąć w górach i zgładzić z powierzchni ziemi? Na koniec orędownik Mojżesz odwołuje się do przyrzeczenia Bożego. Mojżesz niejako przypomina Bogu, a więc zachęca do postępowania zgodnie z tą pamięcią o dotrzymaniu tego, co Bóg poprzysiągł patriarchom, co zawarte jest w podwójnej obietnicy potomstwa i ziemi. Zauważmy proszę, Mojżesz w tej modlitwie, w tym dialogu z Bogiem nie szuka usprawiedliwienia dla Izraela. Mojżesz zdaje sobie sprawę, że nie ma okoliczności łagodzących. Mojżesz jest świadom, że twardy kark to postawa, którą nie jest łatwo wykorzenić i że nie jest to drobne uchybienie. Dlatego też Mojżesz odwołuje się do słów Boga, przypomina Bogu jego obietnicę. Zamiar Mojżesza powiódł się. Bóg wzruszył się słowami negocjatora. W ostatnim zdaniu tekst święty stwierdza, że prośba Mojżesza została wysłuchana. Bóg wzruszył się jego słowami. Czasownik hebrajski z wersetu 14 zaniechał zła. Należałoby przetłumaczyć, poczuł skruchę, poczuł żal z powodu zła, które zamierzał wyrządzić swojemu ludowi. Słyszymy, że Pan Bóg nie pozostaje niewzruszony wobec słów orędownika Mojżesza. Słyszymy, że Bóg zmienia swój sposób myślenia i swoje uczucia. Ale dzieje się tak jednak nie dlatego, że Bóg przekonuje się o dobroci swojego ludu, Bóg zna dobrze jego grzech. Bóg zmienia swoje nastawienie, odczuwa żal jedynie ze względu na swoją miłość i miłosierdzie. Mojżesz odwołuje się do najbardziej usprawiedliwionego gniewu Bożego, ale w tej postawie do głębszych warstw serca Pana Boga. Mojżesz apeluje do tego, co w Bogu jest najbardziej Boże. Bo serce Boga nie przestaje bić nawet wtedy, gdy okazuje się, że Izrael praktycznie podeptał przymierze. Zwróćmy uwagę, iż pierwsze czytanie już w Starym Przymierzu objawia prawdę o Bożym miłosierdziu.
Wstanę i wrócę do mojego ojca. Zmiłuj się ze mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Kontynuacją pierwszego czytania z Księgi Wyjścia jest przeczytany przed chwilą fragment psalmu 51. Ten psalm, wyśpiewywany w niedzielną liturgię w najbliższą niedzielę, tradycyjnie przypisywany jest królowi Dawidowi i jego powstanie związane jest ze skruchą króla po wejściu w grzech cudzołóstwa dokonanym z Betrzebą, o czym czytamy w drugiej księdze Samuela w 12 rozdziale. Warto w tym psalmie zwrócić uwagę na kilka rzeczy. W wersetach 3 i 4, tych pierwszych przeznaczonych do śpiewania, poznajemy kontrast pomiędzy postawą człowieka i postawą Boga. Warto w tym miejscu odwołać się do oryginalnego tekstu hebrajskiego. Na ogrom grzechu człowieka wskazuje właśnie tutejsze słownictwo. Pierwsze z określeń w naszym polskim tłumaczeniu oddane przez słowo nieprawość. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. W istocie słowo to oznacza bunt i rebelię. Drugie słowo, które oznacza winę, w języku hebrajskim wskazuje na niegodziwość. I trzecie, w Biblii Tysiąclecia przetłumaczone jako grzech, dosłownie oznacza uchybienie, właściwie wybranie niewłaściwej drogi. I w opozycji do tej postawy człowieka, buntownika, który jest niegodziwy, który wybiera niewłaściwą drogę, stoi Bóg ze swoją łaską, łaskawością, ze swoim miłosierdziem. I z serca psalmisty, wiemy, Dawida, po jego doświadczeniu grzechu, wyrywa się prośba o stworzenie serca czystego. Chcielibyśmy zauważyć, że to serce czyste może stworzyć jedynie Bóg. Czynność odnowienia serca człowieka może być dokonana tylko przez Boga. Nikt inny tego nie zrobi.
Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
Ewangelia najbliższej 24 niedzieli zwykłej to fragment z 15 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Celebrant z liturgii niedzielnej ma do wyboru, może wybrać tę wersję krótszą, którą wybraliśmy dzisiaj na potrzeby naszej audycji, ale może też i przeczytać cały 15 rozdział. Bo w całym 15 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza znajdą się obok tych dwóch przed chwilą przeczytanych trzy przypowieści o miłosierdziu Bożym. 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza uznawany jest za mini Ewangelię miłosierdzia i radości z przebaczenia, jakiego Bóg udziela grzesznikowi. Bóg nie tylko jest dobry i przebaczający, gdy grzesznik się nawraca, ale sam idzie za zaginionym, aż go znajdzie. Tak jest w przypowieści o zaginionej owcy i o drachmie. W trzeciej przypowieści, której dzisiaj nie czytamy, ale którą bardzo dobrze znamy, ojciec marnotrawnego syna nie czeka w domu na prowracającego syna marnotrawego, lecz wybiega mu naprzeciw i rzuca mu się na szyję. To poszukiwanie zagubionego nie oznacza, że Bóg nie wie, gdzie on się znajduje. To poszukiwanie oznacza, że Bóg szuka dróg, czy może któraś z nich doprowadzi do celu, na który ów grzesznik mógłby zawrócić. Na tym polega wysiłek Boga, który przybierze skrajną formę w ryzykownym wydaniu syna swojego za zagubiony świat. Liturgia przytacza 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, zawierający te trzy wspomniane przypowieści o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie i o zagubionym synu. Zauważmy proszę, wszystkie przypowieści z 15 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza mają tego samego bohatera. Nie jest nim owca, nie jest moneta, nie jest nim marnotrawny syn. Bohaterem przypowieści jest Bóg. To on jest pasterzem, któremu zagubiła się owca. To on jest kobietą, która straciła drachmę. To on jest ojcem, któremu zagubił się syn. W dwóch przypowieściach, które czytaliśmy, akcent pada na dwa elementy. Pierwszym jest nerwowe, pełne napięcia poszukiwanie. Pasterz zapuszcza się na zbocza górskie, przemierza dolinę, pragnąc tylko jednego, odnalezienia zagubionej owcy. Kobieta zapomina o innych zajęciach, schyla się do ziemi, poświęca poszukiwaniu, dopóki nie znajdzie zagubionej monety. To znaczy, Bóg ma tylko jedną troskę, jedno pragnienie, odnaleźć swe stworzenia, które się zagubiły. Kiedy zostanie odnaleziony przedmiot poszukiwań, zauważmy, nie ma miejsca na wyrzuty, ale serce poszukiwacza ogarnia radość. To drugi element przekazu tych przypowieści. A w trzeciej przypowieści ojciec wybiega spojrzeniem daleko w pustynię. Ojciec żywi nadzieję wbrew nadziei. Ojciec nieustannie oczekuje syna wagabundy. I gdy ledwie na horyzoncie pojawi się postać smutnego, poturbowanego przez grzeszne życie, samotnego syna, wybiega naprzeciw, by go objąć. Zagubienie ustępuje miejsca radosnemu odnalezieniu. Pojednanie wymazuje przeszłość. Ostatnim słowem Boga jest przebaczenie. Ostatnim gestem Boga jest przygarnięcie człowieka do siebie. Jezus opowiada w Ewangelii świętego Łukasza trzy przypowieści, które pokazują serce Boga. Jezus opowiada o sercu Boga. Zauważmy proszę, pokazuje, jakie jest to serce. Jest to serce, które przejmuje się każdym zagubionym. Zauważmy, zagubiła się jedna owieczka, to tylko jedna ze 100 owiec. Wydaje się mało warta. Zauważmy, zagubiła się jedna drachma z 10 monet. To przecież tylko 10 część wartości. Zagubił się młodszy z dwóch synów, nie starszy, nie pierworodny. Ale dla Boga każdy jest ważny. Bóg przyjmuje się każdym zagubionym. Bóg nie posługuje się ludzką arytmetyką opłacalności. U Boga, mówi Jezus, opowiadając o sercu Boga, wartość jest niezależna od ilości. Dla Boga każdy jest ważny. I nie jest to istotne, czy jest to jeden ze stu, jeden z dziesięciu, czy jeden z dwóch. I nie jest ważne, że najmniejszy, najmłodszy, najsłabszy. Dla Boga każdy jest ważny. Bóg ma takie serce, mówi Jezus. I Bóg mówi, Jezus mówi o Bogu, że Bóg szuka zagubionych. Możemy wyobrazić sobie pasterza przemierzającego pustynię judzką, skalistą i niebezpieczną. Nie brakuje na niej jadowitych żmij. Słychać odgłosy dzikich zwierząt. Pasterz szuka owcy do końca, aż znajdzie. Pasterz nie odwoła akcji ratunkowej. Bóg jest tym, który szuka pierwszy i pierwszy znajduje, mówi w przypowieści Jezus. I odsłania kolejną tajemnicę serca Boga. Jezus objawia Boga, który niestrudzenie szuka człowieka. I trzecia prawda, o której w tych przypowieściach o Bogu mówi Jezus i o Jego sercu, to jeszcze jedna tajemnica serca Boga. Jezus pokazuje Boga rozradowanego, gdy znajduje utraconą zgubę. Pasterz, gdy znajduje owce, zarzuca ją na swoje ramiona, radując się. Kobieta, znalazłszy drachmę, sprasza sąsiadki, żeby razem z nimi świętować. Ojciec, zobaczywszy syna, pisze Ewangelia, rzucił mu się na szyję. Jezus dodaje, zasypywał go pocałunkami. Święty Łukasz opisuje po kolei trzy obrazy, uporczywie zapraszając nas do nasycenia się prawdą o Bogu, prawdą o Jego sercu. Bóg przejmuje się każdym zagubionym. Bóg szuka zagubionych. Bóg znajduje zagubionych i cieszy się z odnalezienia zguby.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Czytaliśmy teraz w porządku chronologicznym drugie niedzielne czytanie, które chciałem, żebyśmy przeczytali dopiero po Ewangelii, dlatego że istnieje w tych wszystkich czytaniach jeden ważny klucz, a wszystko to spięte zostaje właśnie słowami Pisma Świętego ze świętego Pawła. Zobaczyliśmy, przypomnę, w pierwszym czytaniu doświadczenie miłosierdzia Boga, odkrycie miłosierdzia Boga za pośrednictwem modlitwę Mojżesza u stóp góry Synaj. Wsłuchaliśmy się na chwilę w modlitwę Dawida, psalmisty, w jego wołaniu o miłosierdzie Boga nad grzesznikiem. Wsłuchaliśmy się w Ewangelię, w opowiadaniu Jezusa o miłosiernym sercu Boga. I to wszystko podprowadza nas do ostatniego czytania, do tego fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, bo wszystko zmierza do tego, by nie tylko opowiedzieć o tym, jakie serce ma Bóg, ale żeby doświadczyć tego miłosiernego serca. I święty Paweł opowiada o doświadczeniu miłosierdzia osobistym poprzez dzieło Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Widzimy dzisiaj świętego Pawła, który jest owocem Bożego miłosierdzia. To znaczy, to czytanie podkreśla prawdę, że dla Boga nie ma ludzi straconych, bo dowodem na to jest postać świętego Pawła Apostoła. W naszym czytaniu święty Paweł przedstawia siebie jako, możemy tak to powiedzieć, produkt Bożego miłosierdzia. Dwukrotnie mówi w wersecie 13 i 16: dostąpiłem miłosierdzia, i dodaje, a to jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą. I z jednej strony sam mówi o sobie święty Paweł w 13 wersecie: niegdyś prześladowca, bluźnierca i oszczerca, dokładnie wypowiadający bluźnierstwa przeciwko Bogu, dodajmy obecnemu w Jezusie Chrystusie, a także oszczerca w języku hebrajskim, w języku greckim to jest słowo hybristes, od czasownika hybridzo, to znaczy krzywdzić kogoś, znęcać się nad kimś, przedstawia się jako krzywdziciel prawdziwych uczniów Jezusa. Ale z drugiej strony święty Paweł w tym tekście mówi, pomimo tak wielu win, że jest wypowiadającym bluźnierstwa przeciwko Bogu objawiającemu się w Jezusie, że jest prześladowcą i krzywdzicielem, to pomimo tak wielu win Chrystus nie przekreśla go, lecz wybiera, uznaje za godnego zaufania i zleca mu służbę, umacnia go. Dostąpiłem miłosierdzia. Warto zwrócić uwagę, że święty Paweł, kiedy to pisze, używa czasownika greckiego w stronie biernej. Za tą stroną bierną kryje się działanie samego Boga. To dostąpienie miłosierdzia to jest doświadczenie miłości miłosiernej Boga. I żeby ukazać całą paradoksalność Bożego miłosierdzia, święty Paweł nazywa siebie w dzisiejszym czytaniu pierwszym grzesznikiem, nad którym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność. I to największe przesłanie dzisiejszego fragmentu z listu świętego Pawła. Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Tak więc na jego przykładzie, na przykładzie Pawła, Bóg ukazuje swe miłosierdzie dla dobra przyszłych wieków. Miłosierdzie ofiarowane w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ojciec dr Krzysztof Bieliński, redemptorysta, biblista. Jak zawsze jest okazja, by porozmawiać na bazie tekstu usłyszanego, tekstu Pisma Świętego, który na najbliższą niedzielę jest nam dany, by podzielić się swoją myślą, refleksją, a może i także pytaniem w tłumaczeniu też słowa, które do nas przychodzi. Czekam na telefony do naszego studia, do Torunia, do Radia Maryja, 655-2355, 655-2356, dla Polski północnej i południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy 56, do Polski 48 oraz dwa telefony w rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Mamy telefony. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem Henryk.
Witamy.
Z Bydgoszczy. I mam takie pytanie w związku z tym i swoje spostrzeżenie ze swojego życia, z którym chciałbym się podzielić na falach eteru Radia Maria. Jest taki problem. Ja zawsze byłem człowiekiem religijnym. Od samego początku byłem wychowywany od najmłodszych lat, ale wiadomo, że w życiu różnie bywa. Człowiek ma wzloty i upadki spowodowane różnymi sytuacjami. Bo wiadomo, że wiara a nie zawsze dana na zawsze, tylko ja bym powinien mieć na tyle silną wolę, żeby tą wiarę pielęgnować i nie sprzeciwnie wierzę się Panu Bogu. Bo ja ze swojego doświadczenia życiowego mam takie tutaj sytuacje, z których chciałbym tutaj wyjaśnić. Od przeszło 20 lat jestem na drodze neokatechumenalnej. Przez lata byłem bardzo aktywny, ale wiadomo, że z biegiem lat człowiek się starzeje, zaczął już chorować, opadały siły. Pracy też lekkiej nie miałem i to też był czynnik, że nie zawsze już mogłem temu wszystkiemu podołać. I już od 2 lat, prawdę mówiąc, już przestałem czynnie się udzielać. Tylko mam tutaj na sumieniu to, że się sprzeniżyłem Panu Bogu, że ja Panu Bogu obiecałem, że do końca życia będę działać na drodze nauki katechumenalnej, ale tak się stało, że mi trudno było wytrwać. I ja już od paru miesięcy jestem na emeryturze, ale też Panu Bogu dam słowo, jak ja tylko doczekam emerytury, to ja aktywnie będę uczestniczyć w swojej parafii, w życiu religijnym. Między innymi dalej kontynuować w ogóle swoją działalność na drodze nauki katechumenalnej. Miałem propozycję udzielania się
Ale panie Henryku, tak jeszcze, no, idąc do końca, to jaki ma pan problem?
Ja mam
pan
taki
opisał?
Problem, że ja nie mogę spełnić obietnic danych Panu Bogu, że będę aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła, bo jest taka sytuacja, bo jeszcze stałem się osobą niepełnosprawną, bo choruję na zwodnienie stawów kolanowych i kręgosłupa.
Rozumiemy. Czyli mówiąc tak, ogólnie, panie Henryku, ojcze tutaj Krzysztofie, pan Henryk mówi, że opadają siły, no i teraz co z tymi obietnicami, które złożyliśmy przed panem, jak to się wytłumaczymy, jak to nasze sumienie obciąża?
Panie Henryku, ja myślę, że te 20 lat doświadczenia drogi neokatechumenalnej, takiego intensywnego zasłuchania w Słowo Boże, w katechezy, też podprowadziła pana do osobistej relacji z Jezusem i do takiego pogłębionego przyjęcia Jezusowego orędzia. I ja nie mam wątpliwości, że słowo z najbliższej niedzieli to jest słowo pociechy, także dla Pana. Słowo pociechy, że miłosierdzie Boga i miłość Boga nie jest za zasługi tylko, a wręcz przeciwnie. Bóg pochyla się nad człowiekiem, który nie wypełnia wszystkich obietnic. I myślę, wróćmy myślą, bo szukamy Słowa Bożego w konkretnych tekstach, do doświadczenia z Księgi Wyjścia i do tego doświadczenia, o którym trochę, może nie w takim wielkim wymiarze, ale jakimś osobistym też, pewnego niedopełnienia obietnic danych Bogu Pan mówi, i dokładnie widzimy tę sytuację u stóp Bożej Góry Synaj. Izraelici nie wypełniają obietnicy danej Bogu. I staje pośrednik Mojżesz, który wyprasza Boże miłosierdzie i Boże zmiłowanie. Bóg nie odrzuca Izraela, choć grzech nazwany zostaje grzechem i pewne konsekwencje tego grzechu muszą Izraelici przeżyć. Mamy, myślę, w dzisiejszych czytaniach w ogóle ten temat grzechu, którego Pan dotyka. Także psalm nawiązuje do sytuacji wołania o przebaczenie Dawida w bardzo trudnym doświadczeniu grzechu Dawida, grzechu, który pociągnął jeszcze większe konsekwencje potem śmierci człowieka, męża Betrzeby. Mamy także w przypowieści Jezusa człowieka, syna, który wchodzi w grzech. Wszystkie te przykłady. Mamy świętego Pawła, który tak jak to podkreśla sam święty Paweł, był wypowiadającym bluźnierstwa przeciwko Bogu, który objawił się w Jezusie. Był krzywdzicielem, święty Paweł na innym miejscu powie, Kościoła Bożego, chrześcijan. I w tych wszystkich czytaniach i tych przykładach postaci, które weszły w grzech, proszę zobaczyć, dużo większe niż Pana doświadczenie, doświadczają miłości i dobroci Pana Boga, przebaczenia Bożego, tego wszystkiego, co zawarte jest w tym przepięknym słowie miłosierdzie Boga.
Szukając Słowa Bożego, kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Łodzi, witam szanownych ojców.
Witamy.
I mam takie, króciutko chciałem, tylko na temat, można by nawiązać do czytania, konkretnie chodzi o to lepienie złotego cielca. Czy można współcześnie też zauważyć, bo ludzie też Stary Testament traktują jako taką historyczną rzecz, jakąś, która była i już się skończyła. Natomiast czy jest możliwe porównanie w tej chwili do dziejów współczesnych, do, że to lepienie tego złotego ciasta to wcale się wtedy nie zakończyło. Ono trwa nadal i trwa każdego dnia. Czy mógłby ojciec coś na ten temat ewentualnie w kwestii do powiedzenia z tego czytania? Serdecznie dziękuję, szczęść Boże i pozdrawiam.
Dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, panie Krzysztofie, to pierwsze czytanie, tak jak pokazywałem, ten kontekst poprzedzający nawiązuje do sytuacji, która dokonuje się u stóp Góry Synaj, kiedy, ja to podkreślałem, Izraelici nie potrafią być cierpliwi. To znaczy, brakuje im pośród nich obecności Boga. I myślę, nie wolno nam zbyt płasko, zbyt krzywdząco osądzać grzech Izraelitów, tego złotego cielca. Oni nie uczynili sobie innego Boga, tylko oni sobie uczynili własne wyobrażenie Boga Jahwe, Boga jedynego i prawdziwego. I to jest istota tego grzechu. Oni nie mogli poczekać, być cierpliwymi na objawienie się Boga, na powrót także pośrednika Boga Mojżesza. I tu jest ten grzech niecierpliwości i grzech uczynienia sobie Boga na swoje wyobrażenie. Raz jeszcze podkreślę, nie odwrócili się natychmiast do jakiegoś innego Boga. Oni sobie uczynili wyobrażenie i obecność w tym cielcu jedynego Boga, Boga Jahwe. I bardzo słuszne, bardzo ważne jest pytanie, żeby z tych historii biblijnych przekładać te historie biblijne na nasze dzisiejsze doświadczenie. Na nasze dzisiejsze doświadczenie i to już jest trudniejsza rzecz, żeby zobaczyć, w którym momencie to ja czynię sobie moje wyobrażenie Boga. I jak możemy się przed tym uchronić? No, pan by oczekiwał teraz ode mnie ewentualnie wskazania, gdzie ludzie, czy my czynimy sobie takie wyobrażenie. No czasami takie moje wyobrażenie Boga to jest to słynne w doświadczeniu z dzieciństwa czy z wychowania, a zobacz, Pan Bóg cię pokarał, tak? To gdzieś jest nasze ludzkie wyobrażenie Boga pogańskie, bo Bóg objawia się jako Bóg miłosierdzia i w jaki sposób my możemy korygować to niewłaściwe spojrzenie, słuchając słowa. To znaczy słuchając też Jezusa, i dzisiaj powrócę do tekstu Ewangelii, kiedy Jezus opowiada te trzy przypowieści, to pokazuje prawdziwy obraz Boga. To też Jezus koryguje fałszywe wyobrażenie o Bogu. Proszę zobaczyć, że dla Boga jest każdy ważny, że Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą, by szukać człowieka i że poszukiwania człowieka Bóg nie odwoła po 24 godzinach ani nigdy do momentu, kiedy go nie znajdzie. I że Bóg cieszy się z odnalezionego grzesznika, więc wyobrażenie moje nieprawdziwe o Bogu, które koryguje Jezus w swoim słowie.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam przywitać obu ojców. Mam na imię Elżbieta. Chciałam powiedzieć, że z tych czytań na tą niedzielę dla mnie bardzo bliskie jest właśnie to czytanie z listu świętego Pawła do Tymoteusza i ten werset. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. To jest właśnie taka moja sytuacja też życiowa, że ja bardzo taki miałam grzech właśnie niewiedzy, ignorancji, bo właśnie miałam takie swoje wyobrażenie Boga i tym wyobrażeniem się posługiwałam. Ten Bóg dla mnie był taki niedostępny i był dla mnie też niesprawiedliwy, bo bardzo dużo w moim życiu życiu było cierpienia i bólu. I z chwilą takiego rozpoczętego procesu ciągłego nawracania i poznawania Boga już właśnie tak blisko w takiej relacji, poprzez właśnie też i Duch Święty prowadził mnie w takie tajemnice poznawania właśnie poprzez Słowo Boże, te, które Pan Bóg chciał przede mną odkryć, to właśnie doszło do takiego momentu, że ja nic o tym Bogu nie wiedziałam, że to moje wyobrażenie no, było tak po prostu no, tak naiwne, tak niedojrzałe, że aż strach. I właśnie tej też Ewangelia pokazuje, jakie jest serce Boga. Jakie jest serce Boga, że Bóg, przekonałam się, że mnie kocha mimo wszystko, mimo moich słabości, upadków i grzechu, kocha mnie miłością bezwarunkowo i bezinteresowno. I właśnie chcę, żebym ja to odkrywała, że ta miłość jest właśnie też źródłem mojej przemiany. Źródłem przemiany też i mojego serca, bo ja sama tego nigdy bym nie dokonała. I to jest właśnie ta miłość miłosierna Boga, taka, jaką człowiek nie może sobie nawet wyobrazić i pojąć. Bo nikt drugi człowiek nie potrafi tak ani kochać, ani tak właśnie takim być miłosiernym, otwartym i przebaczać. I to jest właśnie cała moc i cała siła do dalszego życia, aby z tego źródła miłości i z tego źródła miłosierdzia właśnie czerpać jak najwięcej i starać się to właśnie naśladować. Nieumiejętnie, bo człowiek jest słaby, kruchy, ale starać się naśladować i też głosić to jako świadectwo. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Elżbieto, szczęść Boże.
Pani Elżbieto, dziękujemy też za osobiste to świadectwo o tym doświadczeniu, o którym w liście do Tymoteusza też pisze święty Paweł i nim się dzieli. Raz jeszcze pani powołała się na werset 13 pierwszego rozdziału. Dostąpiłem miłosierdzia, mówi święty Paweł, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. Może warto sobie dopowiedzieć, o jaką nieświadomość chodziło. Wiemy z historii i z innych listów świętego Pawła, z jego doświadczenia, że chodziło o tę nieświadomość, kim jest Jezus. Dopiero kiedy miłosierny Bóg pierwszy poszukał świętego Pawła i my pamiętamy to jego niezwykłe doświadczenie spotkania z Bogiem, który objawia mu się w Jezusie pod Damaszkiem, to wtedy święty Paweł dopiero odkrył tajemnicę, kim jest Jezus i został przez samego Boga, posługując się jego słowami, uświadomiony i mógł uwierzyć w obecność Boga w Jezusie. Ja tutaj chciałbym może jeszcze odwołać się do innego fragmentu, do listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Dwa pierwsze rozdziały tego listu nazywamy taką częścią autobiograficzną. Święty Paweł opowiada sam w tym liście o swoim doświadczeniu. I 15 werset w tym liście święty Paweł o tym doświadczeniu pisze tak. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, oczywiście pisze o Bogu, który daje dar życia i powołania, i kontynuuje Paweł, aby objawić syna swego we mnie. Pisze o tym doświadczeniu, o tym uświadomieniu świętego Pawła przez Boga, że w jego sercu, w jego wnętrzu objawił tajemnicę Jezusa, kim jest Jezus, synem Boga, i wtedy doświadczył tej łaski i doświadczył też tego, o czym dzisiaj pisze, że Chrystus przyszedł na świat, Syn Boga, zbawić grzeszników i święty Paweł jest pierwszy w tej kolejce zbawionych, tak jak pisze dzisiaj i pięknie mówi, bo prześladował Kościół, bo krzywdził Kościół Jezusa Chrystusa w nieświadomości i w niewierze.
Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Podhala.
Witamy.
Ksiądz bardzo pięknie przedstawił tę scenę z Księgi Wyjścia, kiedy to Mojżesz udał się na Synaj drugi raz na spotkanie z Jahwe. W tym czasie Izraelici sobie ulali z tego złotego cielca. Ksiądz podkreślił chyba 2 albo 3 razy, że to nie był inny Bóg, nie był ich jakiś nowy Bóg. To było ich wyobrażenie właśnie Boga Jahwe. Kiedy wrócił Mojżesz z góry Jahwe, był strasznie wściekły po prostu. Kazał to zniszczyć. No i wszyscy ci zostali ukarani. Wtedy chyba około 3000 Żydów zostało wyciętych w pień, bo zostało naruszone drugie przykazanie, że nie wolno sobie tworzyć żadnej ryciny, żadnego posągu, tego co w górze, na ziemi i w wodzie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego moje pytanie, bo dekalog ten z Księgi Wyjścia został powtórzony potem w Księdze Powtórzonego Prawa. Czy w tej chwili te wszystkie posągi Boga, obrazy i tak dalej, to nie jest to samo, co wtedy tam na tej pustyni tworzone przez Izraelitów złotego cielca? Czy Kościół nie wyrzucił gdzieś do śmietnika drugie przykazania, 9, podzielił na 2? Bo co to znaczy ani żadnej rzeczy, która jego jest? Tak brzmi 10 przekazanie w dekalogu. Bo faktycznie to ani żadnej rzeczy, która jego jest, nic nie znaczy samo w sobie. Bez 9 nie pożądaj żony bliźniego twego, to ono jest puste, nic. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Kościół wyrzucił drugie przykazanie i pozwala na to, żeby tworzyć różne posągi, posążki, najrozmaitsze ryciny i tak dalej, przecież to się przeniewiera drugiemu przekazaniu.
Panie Janie, mogę zapytać, a pan jest członkiem Kościoła katolickiego?
Naturalnie.
Tak?
No pewnie.
Aha.
Od urodzenia, a już mam ponad 70.
To już próbujemy panu odpowiadać, chociaż wielka dyskusja.
Panie Janie, więc dlatego pytam, bo dziwię się, że pan do tej pory nie słyszał bardzo ważnego argumentu i jedynego zasadniczego, którym posługują się teolodzy i Kościół w wyjaśnieniu tego, przedstawianiu dzisiaj wizerunków czy Pana Jezusa, czy świętych. Ja zacytuję, bo myślę, że ważne jest Słowo Boże tutaj w tym momencie. Zacytuję świętego Pawła, tego, który, no może to będzie mocny argument, tego, który wywodzi się z tradycji judaistycznej, który dokładnie zna wszystkie przykazania i co pisze w drugim liście do Koryntian, 4:6 werset. Może sobie Pan otworzyć. Może wcześniejszy jeszcze, wcześniejsze wersety, 3 na przykład. Ale jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, pisze święty Paweł, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby, i to jest ważne, nie olśnił ich blask Ewangelii, chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. I dodaje święty Paweł, cytuję cały czas świętego Pawła, nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. I ja bym właśnie polecał i myślę, że więcej nie muszę argumentów przytaczać. Święty Paweł, który wywodzi się z tradycji judaistycznej, który głosi Słowo Boga, nie zniekształca Bożego Słowa, ale który ma to doświadczenie i naucza w liście do Koryntian o tym, że obrazem Boga jest Chrystus, na Jego obliczu objawił się Bóg i stąd Kościół dzisiaj pozwala na tworzenie wizerunków Chrystusa czy świętych z tego też względu, że obrazem Boga, ludzką twarzą stał się Chrystus.
mamy kolejne telefony. Bardzo prosimy, audycja Szukając Słowa Bożego. Rozmawiamy po tej katechezie, nazwijmy po tym wprowadzeniu w czytania na najbliższą niedzielę Pisma Świętego. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam nadmienić, że słuchając dzisiejszej audycji, przypomniałam sobie encyklikę Dives in Misericordia, która jest bardzo piękna i właśnie Ojciec Święty między innymi przywołał przypowieść o synu marnotrawnym lub inaczej mówiąc o miłosiernym ojcu. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za audycję. Są piękne.
Jakie pani imię jeszcze?
Barbara z Podkarpacia.
Będziemy pamiętać. Pani Barbaro, dziękujemy. Ojcze Krzysztofie, słowo.
Pani Barbaro, dziękuję bardzo za aktualizację też tego tematu, który jest takim wiodącym tematem, takim kluczem, takim najważniejszym słowem w tych wszystkich czytaniach najbliższej niedzieli miłosierdzie. I dziękuję za przypomnienie, że mamy taki skarb, czyli encyklikę, list skierowany do całego Kościoła naszego już błogosławionego Jana Pawła II, encyklikę Dives in Misericordia, o Bożym Miłosierdziu i rzeczywiście nie tylko znajdziemy w tej encyklice wytłumaczenie tej przypowieści, do czego pani nawiązała też, ale znajdziemy, Ojciec Święty analizuje dokładnie pojęcie miłosierdzia Bożego w Biblii Hebrajskiej, czyli Stary i cały Nowy Testament, analiza. Myślę, że jest to bardzo ważny głos i telefon, żeby przypomnieć, że ten temat możemy w osobistej lekturze już pogłębić i z całym bogactwem nauczania i biblijnego, ale też Ojciec Święty odwołuje się do ojców Kościoła i do aktualnej refleksji teologicznej na temat Bożego Miłosierdzia. A zatem tylko mogę polecić i zachęcić do przestudiowania i przeczytania tej encykliki, do powrotu do niej. Ja z tej encykliki nauczyłem się, czym jest Boże Miłosierdzie, definicji Bożego Miłosierdzia. Boże Miłosierdzie to jest miłość, która podnosi. Boże Miłosierdzie to jest miłość, która spod skorupy zła potrafi wydobyć dobro. Tego nauczyłem się z encykliki Jana Pawła II.
Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Panie Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz Maria
z Warszawy. Ja bardzo przepraszam, może jakoś tak nie tyle czuję się skołowana, ile jak zostało powiedziane tu, że to są pogańskie wierzenia, że Pan Bóg jest skażący i że, no ale mówiło się zawsze, bój się Boga, na przykład w dawnych czasach. Może teraz jest inaczej. Natomiast co zrobić wtedy z psalmami Dawidowymi, które ja kocham, śpiewałam w chórze również i utrwalałam je sobie latami. No, Bóg jest sprawiedliwy i z nieba wszystko widzi. Sprawiedliwych doświadcza, nieprawymi się chydzi. Na złe ludzi wyleje deszcz gorący siarczany, wyleje ognie żywe i ktoś tam zmieszane coś tam z czymś. I dlaczego to mówię? Bo zawsze mnie uczono, że Bóg Ojciec to jest właśnie, no, jak to Ojciec karzący, Syn Boży po to został zesłany, żeby nas zbawić. Natomiast, ja być może są jakieś ustalenia nowe, natomiast wszystkie psalmy Dawidowe trzeba by było gdzieś do lamusa chyba odesłać. Przepraszam, że ja mówię takim tonem, ale to nie są pogańskie. Wydaje mi się, że to nie jest, to jest po prostu ten stary Jehowa, Bóg, ten starotestamentowy, który jest Ojcem. No ja przynajmniej, ja zresztą dorastałam w czasach, kiedy w ogóle nie można było Starego Testamentu czytać. Po prostu był to jakby grzech, albo po którymś tam kolejnym, znaczy gdzieś tam soborze, być może już teraz możemy, ale proszę mnie wybaczyć, ale ja się czuję trochę czasem taka, no bo to nie są pogańskie, to jest Bóg, nawet ten Bóg w Kaplicy Sykstyńskiej, Bóg Ojciec, ma postać jakiegoś takiego, leci na tym obłoku i widać, że on jest, że budzi respekt. No i a poza tym zawsze mama mówiła, bo bój się Boga.
Już rozumiemy. To powiedzenia są różne, natomiast także, tutaj
no
są
nie,
postawy
ja
teologiczne.
Bardzo
pani Mario.
Chciałam pytać, co w takim razie z panami Dawidowymi. Ja się już wyłączę. Dziękuję z Bogiem.
Pani Mario, bardzo dziękujemy. Ten pani telefon jest świadectwem na to, że słuchacie, drodzy, bardzo uważnie i bardzo dobrze. Dziękuję za ten głos. Posłużyłem się takim uproszczeniem myślowym, takim skrótem myślowym, odwołując się tak spontanicznie do tego przykładu, by pokazać, że zbyt często mocno podkreśla się Boga surowego, karzącego. To miałem na myśli. Nie ma żadnych nowych trendów teologicznych, które by wymazały prawdę o tym, że istnieje też kara, bo przecież czytamy Ewangelię, nie musimy czytać tylko Starego Testamentu, gdzie mamy doświadczenia o doświadczeniu kary dla nieliczących się z Bogiem, niesłuchających Jego słowa, lekceważących Jego przykazania, ale mamy także zapowiedzi Jezusa w Nowym Testamencie, że Bóg, myślę tutaj chociażby o 25 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, i to jest mowa eschatologiczna Pana Jezusa, że Bóg będzie sędzią sprawiedliwym i dobro wynagrodzi, a zło ukaże. Tak? Także dziękuję za ten uważny głos, bo rzeczywiście pewnymi skrótami myślowymi można troszkę zrodzić zamieszania, za to przepraszam. Rzeczywiście Pan Bóg jest także Bogiem, który będzie rozliczał dobro i zło. I zło nie pozostanie bez Bożej zapłaty. Myślę, że warto przy tym telefonie też jeszcze dodać jeden moment, bardzo ważny, biblijnego objawienia, które podkreślił mocno w swojej homilii na rozpoczęcie pontyfikatu Benedykt XVI, pamiętacie, drodzy, kiedy mówił o tym, że karę za grzech Bóg Ojciec skierował przeciwko sobie i tą karą stał się za grzech ludzkości. Stał się krzyż Jezusa i to znowu objawia się miłosierna miłość Boga, to znaczy kara jest, konsekwencje trzeba ponieść, dlatego jest krzyż Chrystusa i to jest jeszcze jeden argument za tym, że Pani Mario, ma Pani rację. Trzeba też mówić o całości objawienia biblijnego, także o karze za grzech.
A my chcemy podziękować Ojcze Krzysztofie za dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego, za to, że nam naświetliłeś czytanie na najbliższą niedzielę. Będziemy teraz słuchać je z uwagą i już rozumieć więcej, bardziej. To o to właśnie idzie w tych programach.
Ojcze, a jeśli pozwolisz jeszcze na zakończenie, tak sobie pomyślałem, takie krótkie przesłanie w nawiązaniu do trzech przypowieści, Pana Jezusowych, i tak myślę, wielu słuchaczy tej audycji to są też kapłani, którzy przygotowują liturgię Słowa Bożego na niedzielę i myślę, że nam kapłanom to Boże Słowo przypomina obowiązek szukania zagubionych i przyjmowania z miłością tych, którzy wracają. Tym wszystkim, którzy jakoś czują się współczesnymi synami marnotrawnymi, którzy trochę się błąkają, żyją rozrzutnie. To Słowo Boże, Słowo Jezusa ukazuje, że istnieje możliwość radykalnej zmiany. Istnieje możliwość prowadzenia innego życia. Ale także tym wszystkim, którzy będąc rodzicami mają gorzkie doświadczenie, że zgubiły im się dzieci. Odeszły z domu, którym jest Kościół. To Słowo chyba też zachęca do cierpliwości i nadziei, wzorując się na cierpliwości i nadziei, o jakiej opowiada, opisując Boga, Jezus. Cierpliwości i nadziei Boga względem każdej i każdego z nas. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem w audycji Szukając Słowa Bożego. Dziękuję także ojcu Januszowi za prowadzenie tej audycji. I myślę, jestem przekonany, że wysłuchanie tego Słowa Bożego sprawi, że niedzielna Eucharystia to spotkanie z Jezusem obecnym w Słowie i działającym podczas liturgii, tak uczy Kościół, będzie bardziej owocna dla każdej i każdego z nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy. Naszym gościem był ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta.
Zagubione ścieżki życia, gdy nie widać żadnej z dróg. Światło prawdą się zapala, w blasku prawdy życia cud. Twoje życie z miłosierdziem i na dobre, i na złe. W Eucharystii i modlitwie czeka Chrystus szczęście Twe.
Bóg bogaty w miłosierdzie, najmożniejszy Chrystus Pan. Jezus, zawsze ufam Tobie, Twoja łaska z Twoich ran. Ojcem jesteś dla każdego, synem, córką każdy z nas. Przewodniczką zaś Faustyna, święta pośredniczka łask.
Matka Boża nieustannie czuwa blisko dzień i noc. Jesteś dzieckiem jej najmilszym, chociaż tu cię kąsa wciąż.